Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy dziś w audycji z rodziną mi do twarzy. Wspominamy nasze mamy, rozmawiamy o naszych mamach, których już z nami nie ma. Niektóre mamy są daleko, są inne mamy, które są też blisko i cały czas jakoś uczestniczą w naszym życiu. Dzisiaj w studiu Radia Doksa, przypomnę, jest z nami Maryla Kukuła, Ewelina Laksy, Joanna Zawadzka i Ola Kuzniecowa. Tutaj, Ola, twoja sytuacja jest tyle trudna, bo jak sama przyznałaś, kiedy zaproponowałam ci ten temat, że jest on trudny, ale nie tylko ze względu na takie typowe relacje, prawda, jak między mamami, córkami, ale jakby trudność tej sytuacji też polega na takim gwałtownym, nagłym, niezrozumiałym oddzieleniu, tak? Takim rozerwaniu rodziny w związku z wojną na Ukrainie. Dlatego mówisz, że jesteś w jakiejś drodze, takiej próby zrozumienia w ogóle tej sytuacji, którą no też trudno zrozumieć, prawda? Choćby też myśląc o mamie.
No rozumienia nie ma w ogóle. No ja nie rozumiem nic, nie mogę nic zrozumieć. I na razie, no... Coś, co było nie tak możliwe w relacjach z mamą. Już ja nie mogę o tym powiedzieć, bo ja nie mogę pojechać do niej. To jest problem naprawdę, bo tam trudna sytuacja w Ukrainie i nigdy nie wiedziesz, gdzie to przyleci. Obok Kijowa też przyleta dość. I ona została tam, bo musiała i dla niej to byłoby ciężko wyjechać ze mną. Ale kiedy wyjeżdżałam z Kijowa, to cała moja rodzina została tam i okupanci z Rosji szli drogą do naszego osiedla. Ona jest tak w skraju Bucia, dalej jest droga do Kijowa i już nasze osiedle. I kiedy ja popatrzyła na to, co dzieje, ja musiała rozdzielić w siebie rodzinę, moja to mama i bracia, i moja rodzina to dzieci.
Czyli ja ty sama jako matka musiałaś dokonać takiego dramatycznego wyboru.
Matka i córka, ja musiałam rozdzielić te role z siebie i... Na razie taki temat, widzicie, no...
Strasznie trudne decyzje, czy być córką. W ogóle to żadne słowo tutaj tego, bo gdybym chciała powiedzieć, że czy bardziej być córką, czy matką, no to w ogóle nie ma jakby racji bytu w takich sytuacjach.
Ja musiała poprosić ją nawet za zostać, bo zostawali w Kijowie dwa braty i mój starszy, no... Taki jest problem tam, że on by sam, no on płakał, kiedy my wyjeżdżali. Ja rozumiałam, że jeżeli by został sam, ja nie wiedziałam, co to było. Ona to też wszystko rozumiała. I ja nie jestem sama u niej. Ona ma odpowiedzialność do innych, dorosłych dzieci, ale w wojnie to dzieci. Tak. Nie zależy od wieku.
Ola, masz kontakt z mamą? Czy w tej sytuacji trochę czasu już minęło? Czy w jaki sposób teraz wyglądają te relacje na odległość?
No, mamy kontakt oczywiście, wszystko z tym w porządku, ale ja na razie daję jej być dzieckiem. Bo ja rozumiem, że jest jej ciężko w jakimś sensie. Zmieniło życie i jeżeli ja tu mają co robić i mają jakieś obowiązki z dziećmi na pracę, w radio i tyle różnych rzeczy, to ona no na razie czeka coś, nie kogoś nawet, a coś czeka. Nie wszystkie, wszystko Ukraina czeka. Kto zostaje w granicach Ukrainy, wszystkie czeka i czekają. I to naprawdę...
Życie naznaczone niepewnością, oczekiwaniem.
I no, ktoś to łatwiej przynosi, ktoś nie, ale no na razie to... Na razie, kiedy nie mamy obok Kijowa Rosjanów, to na razie już lepiej, to może powiedzieć.
Mama jest mamą bez względu na sytuacje wojenne i dzieci są najważniejsze, to wybrzmiało. Wracając do waszych mam, też do tych... No, każda sytuacja, tutaj też Marylko wspominałaś, takie wojenne wspomnienia i też te dramaty życiowe, choroby, które są, prawda, one też sprawdzają nas i naszych najbliższych w jakiś sposób. Dzisiaj, kiedy same jesteście dorosłymi kobietami, kiedy same jesteście mamami, co widzicie inaczej? Bo tutaj już w czasie tej rozmowy kilka razy się pojawiło, prawda? Takie stwierdzenie, że dzisiaj to już rozumiem, dzisiaj to już wiem. Tak sobie myślę, jak musi być ogromna cierpliwość i takie zaufanie wszystkich mam. Muszą przeczekać i to nie jest kwestia 2-3 miesięcy, tylko to jest kwestia dziesięcioleci, prawda? Żeby dziecko zrozumiało, że czasami trzeba dokonywać takich, a nie innych wyborów. Co rozumiecie już dzisiaj, będąc mamami? A czego nie rozumiałyście wtedy?
Ja myślę, że zrozumiałam że tak jak mi się w dzieciństwie wydawało, o czym dzisiaj wspomniałam, że nie pamiętam tej obecności mamy, to ja wiem, że ona była. Teraz to widzę, ile rzeczy, na które nie zwracałam przez długi czas uwagi, ona po prostu musiała zrobić. Zwłaszcza, gdy byłam dzieckiem, tego nie widziałam. I to jest tak, jakby na scenie po prostu coś się działo, jest jakieś takie rozproszone światło i nagle reflektor pada na jedną osobę. To ja tak zobaczyłam moją mamę, gdy sama zostałam mamą. Zobaczyłam, z iloma to się też wiąże obowiązkami, jak to trzeba też umiejętnie żonglować czasem, układać relacje pomiędzy, nie wiem, mężem, dziećmi, teściami, rodzicami, wszystkimi po prostu. Jak się jest też młodą mamą, to pewnie Ewelina wie najlepiej, że wszyscy mają dużo dobrych rad w ogóle, jak być tą mamą, tak? I w tym wszystkim po prostu wtedy zobaczyłam ogrom też tej pracy, która nie jest widziana na co dzień. I doświadczyłam po prostu takiego wtedy uczucia, że chciałam mamę po rękach całować.
Kiedy przychodzi taki czas zrozumienia pewnych rzeczy, nawet może nie tych, przeciwko którym buntowałyście się, jak byłyście małe, ale myślę, że każda z was się ze mną zgodzi, że w momencie, kiedy same zostajemy mamami, to zmienia się perspektywa.
Ja słyszałam od czasu do czasu, przypominam sobie, zrozumiesz to, jak będziesz starsza, albo coś w tym stylu. Naprawdę, słuchajcie, absolutnie święte słowa, czyli niezwykła prawda, głębia prawdy. No czas jest, ciągle się toczy, ciągle się dzieje, a jednak tyle dobrego wnosi w nasze życie, prawda? Chociażby to, że dojrzewamy, że widzimy inaczej osoby i wydarzenia, które już bezpowrotnie minęły i my już nie mamy absolutnie do nich dostępu w sensie fizycznym, tylko i wyłącznie mentalnie, w sercu, w głowie. Ja moją mamę również wspominam jak w relacji do innych ludzi, do nas jako dzieci, bo tylko trójka nas została z całej szóstki. Oto też są doświadczenia wojenne moich rodziców. Troje dzieci mojej mamy zginęło w czasie wojny, więc to jeszcze dodatkowo, no, bagaż trudnych doświadczeń. I to już była pani w niemłodym wieku, naprawdę, jak ja byłam jeszcze dzieckiem, panienką. Więc ja ją również widzę w relacji do innych ludzi. Ona była, ona miała niezwykle serdeczne relacje ze swoimi bratowymi. Miała trzy bratowe, każda inna ciotka, każda kochana, ale w inny sposób, wszyscy już zmarli z tamtego pokolenia. A moja mama Wisia, bo miała na imię Wiktoria, ja zresztą mam jej imię, to jest moje drugie imię, po mamie, więc bardzo dobre relacje z trzema, a to jak dorośniecie, to będziecie wiedziały, że to nie jest proste, ze swoimi bratowymi mieć dobre relacje. Dobre to jest takie mało powiedziane, niezwykle głębokie i serdeczne. To one się zwracały do mojej mamy o radę, tak? O porady. Wisia była taką wyrocznią. I również jeszcze wam opowiem, może to była cecha charakterystyczna wielu domów powojennych, że właśnie rodzeństwo sobie pomagało, czy rodziny szerzej rozumiejąc pomagały. Otóż w naszym domu, opolskim domu, czyli w domu moich rodziców, w moim domu, wychowało się sporo kuzynek i kuzynów. To wszystko pochodziło od moich wujków i ciotek. Od tych, którzy szanowali moją mamę, czyli moich rodziców i od których wyszło zaproszenie i pozwolenie, przyzwolenie, żeby te ich dzieci w trudnych warunkach rosnące, gdzieś w przeróżnych miejscowościach, przyjechały do Opola, wykształciły się i wyjechały. I teraz taka sytuacja miała miejsce. I teraz wyobraźcie sobie mamę, która miała troje swoich dorastających dzieci, wśród których ja byłam najmłodsza. I zawsze było dwóch lub trzech kuzynów, kuzynki. A z żywnością było, pamiętam, trudno. I te frykasy, takie jak dzieci lubią, czy też nie lubią, ale rodzice im mówią, że należy to zjeść, było na stole bardzo rzadko. I moja mama dzieliła tak, że my jako dzieci dostawałyśmy naprawdę, i my to widziałyśmy, my to wspominamy z moim bratem, z moją siostrą, zawsze mniejszy kawałek, bo moja kuzynka dostawała troszeczkę większy, tak? Jak ja dostawałam 3 plasterki, to Tekla, moja najmilsza żyjąca kuzynka, dostawała 5 czy 6. Widocznie wtedy musiało to być bolące, bo ja to zauważyłam i pamiętam, ale teraz z tego się śmiejemy i mówimy, jaki problem to był dla mamy. To dlaczego ona tyle dzieci zaprosiła do domu? I być może był to też jeden z powodów, który wtedy, jak tego nie rozumiałam, może byłam krytyczna. Może byliśmy jako dzieci swojej mamy, swoich rodziców krytyczni. Ale teraz oceniam to zupełnie inaczej. Czyli w kontekście do innych, poza rodzina, ale nie swoje dzieci. Znakomite postawy, znakomite. To wszystko było takie... Patrzcie, tak można.
Część naśladujemy, chcemy powtórzyć. Są kwestie zachowania, wybory, których nie chcemy powtarzać. Zastanawiam się tylko, bo czy łapiecie się na takich zachowaniach, które są ewidentnie z mamy wzięte. I być może myślałyście sobie, no nie, ja tak nie będę. Kocham, szanuję moją mamę i to, o czym mówicie od początku, ale pewnych zachowań po prostu powtarzać nie chcemy. A tu się okazuje, że po prostu jest to w nas.
Wyssałyśmy to z mlekiem.
Genów nie oszukasz.
Ja widzę po sobie, że są takie sytuacje. Natomiast ja nigdy nie miałam takiego buntu na to, że ja nie chcę być jak mama. I wydaje mi się, że udało mi się przenieść na ten grunt, w którym teraz się znalazłam, bo ja jestem mamą bardzo, bardzo świeżo, bo to przecież tylko 2 miesiące, więc jeszcze bardzo dużo przede mną. Natomiast udało mi się przenieść te dobre rzeczy, ale to nie tylko w takiej sferze rodzinnej, ale w ogóle życiowej. Ja pamiętam, tak nawiązując jeszcze do tego poprzedniego pytania i do tego, o czym rozmawiałyśmy przed chwilą, że są takie sytuacje i zachowania mojej mamy, które ja zrozumiałam dopiero teraz, albo inaczej. Ja się z nimi pogodziłam, po prostu, bo ja mamę nie zmienię. Ja nie zmienię tego, co ona zrobiła i jaka ona jest. Nie zmienię tego, że są rzeczy, które, bo tak mówiąc kolokwialnie, bardzo mi na nerwy działają. Natomiast nie zrobię z tym nic. Ona taka jest. I wydaje mi się, że to był ten moment, kiedy ja doszłam do tego, że pogodziłam się po prostu z tym, że moja mama jest takim człowiekiem. Ja zaczęłam ją lubić na nowo, kochać na nowo. Miałam w swoim życiu taki moment, kiedy nie potrafiłam sobie poradzić właśnie z tą relacją z mamą, bo no, różne czynniki się pojawiały, czy to czynniki traktowania mnie, no bo ja jestem najmłodsza właśnie, ciągle jako tego najmłodszego dziecka, takiej osoby, z którą nie można porozmawiać na niektóre tematy. Zawsze miałam pewien problem z relacją mamy jednej z sióstr. Natomiast kiedy doszłam do tego momentu, że się po prostu z tym pogodziłam, ta relacja, mam wrażenie, rozkwitnęła na nowo. I właśnie ona w końcu rozkwitnęła. Ona w końcu weszła na taki poziom, że my jesteśmy w pewnych aspektach partnerkami właśnie do rozmowy, do dzielenia się ze sobą, do też czasami spędzania czasu.
Jak z tymi powielaniami, dziewczyny?
Nie da się tego uniknąć, uważam. Dlatego, że po prostu nasiąkamy atmosferą domu też wiele, wiele lat. Trzeba mieć jakieś zadanie w życiu, żeby coś ze sobą zrobić, prawda? Więc żeby jakieś tam cechy, których nie chcemy, może też jakoś tam
nie,
nad nimi
pracować.
Nie, potem
wiesz, nawet o takie zachowania z codzienności, być może wyrażenia, być może jakieś...
Tak, oczywiście. Ja u siebie zauważam, nie, bo to są, tak.
Ja zauważam. Tak.
Nie da się.
Wiem, że na przykład, no wiecie, od 13 lat zawsze, kiedy jeszcze nie było komórek, kiedy przez telefon ktoś dzwonił, to zawsze mnie powiedzieli, od 13 moich lat, a o, Natasza, ma na imię Natala, i ja zawsze co razu mówiłam, nie, zaraz mamo, jest podobny, mamy podobny głos. I to takie też dziwne. Ale ja coś mówię, kiedy opowiadę dzieciom, nawet słowa, zdanie jakieś takie krótkie, ale ja widzę, że to moja mama. O, tym też moja mama. Tak, tak. Ale głównie od czego u niej nauczyłam się takiej rzeczy, że ja chciałam być więcej elastyczniej osobą. Nie wiem, jak to powiedzieć lepiej, ale ona jest taka, no,
zasadnicza?
Za rzeźka. No tak, no kategoryczna w reakcjach swoich. U niej tylko jest czarne i białe. No ja nie zgadzam się z tym, ale jest też niepewna. Może ona na swoim doświadczeniu życia swego do tego przyszła. Ja nie wiem, jaka ona była na przykład dziewczyną. I to też takie trudne, że ty nie znasz swojej mamy w jakimś okresie, do jakiegoś okresu ty nie znasz, jaka ona była i co się z niej stało. Ty rozumiesz już mamę od ile lat? Ona już tam 30-40 lat już ma życie jakieś od dziecka do dorosłej osoby. To też w tym jest taki moment zrozumienia.
Ale to też wcale nie jest takie powszechne, żeby w ten sposób to, o czym tutaj młode dziewczyny Ewelina i Ola mówią, tak?
Mówili, że jesteśmy mądre.
Tak, tak. Jakby tak. Potwierdzają teraz to, że jak się określił, że są mądre i grzeczne, to muszą konsekwentnie do końca programu wytrwać w takim wizerunku. Marylko, ciebie jeszcze zapytam, ile mamy jest twojej w tobie, w twoich relacjach do dzieci, z tych spraw, które cieszysz się, że są i być może tych, które wolałabyś uniknąć?
A to bardzo trudne, wiesz, no, oprócz niewątpliwie płci, odziedziczyłam od mamy jakąś taką też trochę sztywność, chyba. No bo Staszek czasem mi mówi, spocznij, albo coś takiego. W chwilach, ale to zawsze już sympatycznie, to już jest nasz język małżeński. Wiesz, to już wiemy, o co chodzi, czasem tylko spojrzenia wiemy, o co chodzi. Ale ja myślę, że gdzieś jest w tym maleńka cząsteczka mojej mamy. Nie taty właśnie, który był, słuchajcie, wojskowym i on powinien być taki, a właściwie to ta mała kobitka z krótkimi włosami, wiecznie taka rozczochrana, jakby taka trochę niedopieszczona na tej głowie, dlatego to wspominam jeszcze raz, bo pamiętam. Ona jednak, coś, ale była taka, dwie szkoły musiały być, tak? Szkoła taka normalna i muzyczna. Dobrze, bo ja zawsze kochałam muzykę. Nigdy wirtuoz ze mnie nie wyrósł. I nie w tym sensie, tylko dzięki właśnie mamie, dzięki jej kategoryczności. Bo każda mama wie, że jak daje dziecko na przykład na muzykę, bo tylko to doświadczenie mam osobiste, to trzeba dziecko pilnować, bo przychodzi bardzo wiele kryzysów. Tak. I bez pracy w tej dziedzinie, która może być cudownym hobby albo jakimś takim miejscem realizacji zainteresowań, może nawet i rosnącego talentu. To musi być ojciec i matka, najlepiej jak są w tym zgodni, że trzeba to dziecko pilnować, bo przychodzi moment, że dziecko mówi, mam już tego dosyć, inni bawią się na podwórku, a ja muszę w domu ćwiczyć, tak? To takie coś, prawie każda mama to mówi. I moja też to mówiła, ale to było w kategorii lepiej, więcej obowiązków niż mniej, bo głupstwa przyjdą do głowy, tak? Rozumiecie wszystkie kiwają głowami. Tak. No, więc taka,
nie wiem, jakim kluczem ja was dobierałam.
Ale taka kategoryczność i była jest wspaniała, bo to jest starodawna metoda, może nawet jeszcze przez Rzymian stosowana, albo jeszcze dalej, po prostu sprawdzona.
Dziewczyny, kończymy powoli, to jeszcze na koniec bym was chciała zapytać, wy jako mamy, takie, kiedy czujecie już w sercu coś takiego, że myślicie sobie, cudownie jest być mamą.
Zawsze
ja
to
wiem,
czuję,
że z tego bogactwa, tych sytuacji, które w życiu są, trudno coś wybrać, ale próbujcie na koniec tak podsumować
elegancko.
Ja uwielbiam elegancko.
Po prostu się przytulać do moich dzieci, nawet do 20-letniego syna i tej małej Zuzi, która ma 9 lat. I tego średniego, kilkunastolatka. Oni jeszcze chcą. A to znaczy, że chyba jest...
Że jest
i rozmawiają. I to są te momenty, kiedy po prostu bardzo cieszę się z tego, kim jestem. I nie chcę, żeby to zabrzmiało nieskromnie, ale to nie o to chodzi. Ja się cieszę, że jestem taką matką, jaką jestem. Wydaje mi się, że jest w porządku.
Ja zawsze myślałam, że nie jest w porządku, ale no, dla mnie dzieci to mój cel, ja nie wiem, to zawsze daje siły żyć, no, coś robić, rozwijać się, bo ja muszę być przykładem, bo najstarszy zawsze, no, on poszedł na basen, mama, dlaczego ty nie chodzisz, też zaproponowałam pójść, no, ja zrozumiałam, że ja muszę robić to samo chociażby, bo, no, naprawię go na ten szlach i wtedy idziemy na basen, na angielski i ja muszę to z nim robić, ale, no, z muzyką, nie zechciał, bo ja jestem nauczycielką z muzyki, z klasy fortepianu, ale no, wiedziałam, że on nie chce i ja zrozumiałam, że to nie potrzebuję tego. Ale jest rzeczy, jakich musi być i w tym moja kategoryczna też była jak matki, bo ja rozumiałam, że ja powinnam go te wsparcie dawać mu, że kiedy on nie ma sił, ja muszę dać mu siły i powiedzieć, ty musisz lub tam ty potrzebujesz tego. Ot, w takich rzeczach i jestem silna dla nich i staję silniejsza od tego.
Twoje dwumiesięczne, Ewelina, dwumiesięczne już takie w ramionach, tak? Ale jeszcze wcześniejsze doświadczenie.
Trudno mi jest powiedzieć, bo tak jak mówimy, to są bardzo świeże doświadczenia, pierwsze kryzysy, które się pojawiły, wszystko jest pierwsze. I co ciekawe, ja nie mogę powiedzieć, że ta pierwsza wielka miłość przyszła od razu, jak mi to dziecko położyli na piersi. Nie, ja nie wiedziałam, co się dzieje. I tak naprawdę to takie uczucie, takie świadome kocham, pojawiło się dopiero wtedy, jak wróciłam do domu ze szpitala, bo wyłączył mi się tryb zadaniowy, który gdzieś tam chyba w szpitalu funkcjonuje. I dopiero wtedy dotarło do mnie, że ojej, to już.
To już się stało.
To znaczy, stało się, staje się, zadziewa się i przecież będzie się zadziewać do końca mojego życia.
Marylka, z perspektywy troszkę większej czasowej, być mamą, co jest w tym najpiękniejszego dla ciebie?
Wszystko, co ja będę tu mówić. Każda z nas w różnym wieku ma swoje doświadczenia, a zbierając wszystko, moim zdaniem, jest to coś najpiękniejszego, co kobietę może spotkać. Chociaż doszłam, jak wiesz, znając mnie i moją rodzinę, moje małżeństwo, to uważam, że wtedy się jest spełnioną matką, szczęśliwą matką, kiedy zrobiony jest rozsądny krok do tyłu, to znaczy ten początkowy, ten pierwszy, czyli dbanie o swoje małżeństwo. Jak na tym polu układa się dzięki nam, bo samo się nic nie dzieje, dobrze, czy w miarę dobrze, relacje są poprawne, czy bardzo dobre, to wtedy macierzyństwo, ojcostwo, rodzicielstwo jest super.
To tak już na koniec zupełnie robiąc krok w kierunku Dnia Ojca, ale łącząc go z mamą, przypomniało mi się kiedyś takie zdanie. Słyszałam, że najlepsze, co ojciec może zrobić dla swoich dzieci, to po prostu kochać ich matkę. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję za podzielenie się swoimi doświadczeniami. W studiu Radia Doksa Maryla Kukuła, dziękuję pięknie.
Dziękuję.
Ewelina Laksy,
dziękuję.
Dzięki serdeczne. Ola Kuzniecowa z nami była i Joanna Zawadzka. Dziękuję bardzo. Od jutra będzie możliwość odsłuchania tej audycji na naszej stronie doksa.fm, a my się słyszymy za tydzień o tej samej porze. Dobranoc.
Dobranoc.